Projekt 4Biosensing jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Life Plus oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa www.4biosensing.pl.
To jeden z nielicznych, tak kompleksowych projektów monitorujących stan Puszczy Białowieskiej. Po raz pierwszy cała polska część badana jest z lądu i powietrza w niespotykanym dotąd wymiarze. Zespół naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa Sękocina Starego i Białowieży wykorzystuje najnowocześniejsze techniki obrazowania, takie jak skanowanie laserowe, zdjęcia lotnicze czy zdjęcia satelitarne. Przyrost poszczególnych drzew precyzyjnie mierzą specjalistyczne urządzenia – dendrometry. Po 2 latach pięcioletniego projektu pod nazwą Kompleksowy Monitoring Dynamiki Drzewostanu Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, oprócz pierwszych wyników projektu, o których mówiliśmy w zeszłorocznej audycji w ramach programu Ekosfera, została nawiązana współpraca z wieloma instytucjami, projektami oraz uczelniami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpracujecie z wieloma jednostkami, uczelniami i projektami. Na czym polega ta współpraca? Rozumiem, że na przykład inne projekty mogą liczyć na skorzystanie z Waszych danych lub z Waszej wiedzy merytorycznej.
Tak, współpraca, którą podjęliśmy, ma 2 główne nurty. Pierwszy to taki, gdzie nasze wyniki wykorzystywane są w pracy dydaktycznej ze studentami. Dzięki temu nasze dane dostają drugie życie, prowadzone są na nich zajęcia, studenci uczą się na temat technik ich wykorzystania. Także powstają prace magisterskie, inżynierskie, prace doktorskie, a nawet habilitacyjne z wykorzystaniem tych danych, więc tak naprawdę umożliwiamy rozwój naukowy młodej kadry. Drugie pole wykorzystania tych danych to tak naprawdę podjęta współpraca międzynarodowa. Nasze dane wykorzystywane są w różnego rodzaju badaniach. Generalnie chodzi o to, że aktualnie widać taki trend w świecie nauki, gdzie różne zespoły łączą się i łączą przede wszystkim swoje dane. Pozwala to na tworzenie prac badawczych czy prowadzenie badań, które już nie dotyczą bardzo określonego małego obszaru, ale pozwalają nam badać pewne zjawiska w dużo większej skali, aż do skali globalnej. I z takich ciekawszych inicjatyw, które powstały z wykorzystaniem naszych danych, to dane nasze na przykład weszły w sieć, taką globalną sieć danych dotyczących pomiarów drzewostanów. Aktualnie w tej bazie znajduje się ponad 4 miliony powierzchni naziemnych, a te dane umożliwiają badanie globalnych procesów zachodzących w środowisku leśnym. Poza tym wymieniamy się również doświadczeniami, między innymi z projektami, które dotykają zagadnień związanych z analizą danych teledetekcyjnych. Jeden z naszych współpracowników z projektu został zaproszony na Międzynarodową Szkołę Letnią do Jeny, gdzie poza prezentacją projektu mówił również o tych technikach i metodach, które wykorzystujemy. Można więc powiedzieć, że ta współpraca oraz wykorzystanie efektów projektu zdecydowanie poszerzyła się w stosunku do tego, co zakładaliśmy. Ponadto podejmujemy również współpracę z innymi projektami realizowanymi na terenie Polski. Są to projekty przede wszystkim z programu LIFE, gdzie wymieniamy się swoimi doświadczeniami, a także efektami projektów i uczymy się od siebie nawzajem.
A czy niespecjaliści, czyli tak zwani zwykli obywatele, również mogą skorzystać w jakiś sposób z Waszej wiedzy?
Zdecydowanie tak, ponieważ organizujemy mnóstwo takich spotkań, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży szkolnej, gdzie staramy się przybliżyć wszystko to, czym się zajmujemy, zarówno projektem, samą Puszczą Białowieską, gdzie ona jest, co się w niej znajduje, jak my to badamy, co my robimy w naszym projekcie. I chociażby takim przykładem może być spotkania, które organizowaliśmy z okazji 25-lecia programu LIFE, ponieważ to przypadało rzeczywiście w tym roku. Spotykaliśmy się ze szkołami, ze studentami, którzy akurat byli w okolicy Puszczy Białowieskiej. Na przykład spotkaliśmy się ze studentami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, spotkaliśmy się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego, z Technikum Leśnego z Białowieży i opowiadaliśmy zarówno o samym programie, jak i też próbowaliśmy przemycić dosyć fajnym, prostym i zrozumiałym dla nich też językiem, o czym tak naprawdę jest nasz projekt, czym my się zajmujemy, a przede wszystkim jak my to robimy. Z kolei w Sękocinie na przykład, przy okazji różnych lekcji, które są prowadzone w Instytucie Badawczym Leśnictwa, staramy się tym mniejszym dzieciom poprzez różne gry, zabawy, rebusy również opowiedzieć na zasadzie właśnie takich gier, czym jest ta Puszcza Białowieska, gdzie ona jest, kto tam pracuje, co robi, takim zupełnie bardzo prostym i przystępnym właśnie dla dzieci językiem. Jeżeli na przykład chodzi o rodziny, można nas spotkać na różnego rodzaju festynach. Chociażby takim jednym z bardziej znanych jest Dzień Ziemi, który jest organizowany na Polach Mokotowskich w Warszawie. My jesteśmy tam obecni, rozstawiamy swój namiot i też poprzez różne na przykład zdjęcia w 3D, rebusy, jakieś zabawy i gry opowiadamy o projekcie, opowiadamy jednak o tej trudnej dziedzinie, jaką jest teledetekcja, przy okazji ucząc właśnie poprzez te gry i zabawy, ale też organizując jakieś fajne gadżety. Na przykład ostatnio udało nam się wspólnie w projekcie wymyśleć taką promocję jednego z regionalnych produktów z Puszczy Białowieskiej, to była cynamonka, na której nakleiliśmy nasze projektowe logo i opowiadając o tej trudnej dziedzinie, częstowaliśmy wszystkich uczestników festynu właśnie takim słodkim podarunkiem. Na terenie ilu krajów leży Puszcza Białowieska?
Z Polski i Białorusi.
Dobrze. To ciasteczko tradycyjnie robione.
Cynamonka.
Jesteście idealni. W których miastach członkowie naszego projektu są usytuowani?
USA,
Białowieży.
Czyli tak, nasi wszyscy pracownicy to w trzech, a nasi projektowi w dwóch, czyli w Sękocinie, starym, tak? I w drugim miejscu?
Białowieży.
Samo przez się rozumie.
Z tego, co wiemy z poprzedniej audycji, dysponujecie również różnymi materiałami, w których przybliżacie samą Puszczę Białowieską, no i wasze projektowe działania.
Staramy się zawsze z jakimś kilkudniowym przynajmniej wyprzedzeniem na naszych różnych portalach społecznościowych zamieszczać taką informację, gdzie będzie można nas spotkać aktualnie, żeby jak najwięcej osób, które będą faktycznie zainteresowane, mogły do nas przybyć i z nami porozmawiać. Mamy również filmy promocyjne. Właśnie ostatnio, dosłownie miesiąc temu, wypuściliśmy nasz drugi film promocyjny, który w dosyć przystępny i łatwy sposób opowiada, czym ta teledetekcja jest, jakie metody są używane i jakie analizy możemy przeprowadzić. Ponieważ nasz pierwszy film, o którym też mówiliśmy uprzednio, traktował bardziej o takich pracach związanych z terenem, czyli takimi metodami bardziej tradycyjnymi. Ten drugi film jest takim dopełnieniem. Oczywiście obydwa są możliwe do wglądu na naszej stronie internetowej, na naszych profilach społecznościowych, na Facebooku na przykład, na Instagramie, także serdecznie zapraszamy do zapoznania się. Publikujemy także na naszych portalach różne informacje odnośnie staży, praktyk, wolontariatu, które można odbyć, bo oczywiście to też jest całkiem fajna i istotna część naszej pracy. Natomiast już wkrótce planujemy rozszerzenie tego wolontariatu, także wszystkich tych, którzy są zainteresowani jakąś pomocą dla nas, a także zdobyciem cennego doświadczenia z naszymi specjalistami, zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku i naszej strony www.forbiosensing.pl, bo już niedługo będziemy zamieszczać takie informacje, także sprawdzajcie naszą stronę.
Kto jeszcze może uzyskać od was dane?
W projekcie dzielimy się danymi w zasadzie z każdym zainteresowanym użytkownikiem. Są to zarówno instytucje państwowe, jak i jednostki naukowe, praktycy leśni, czy po prostu każdy człowiek, który jest zainteresowany stanem Puszczy Białowieskiej. Udostępniliśmy nasze dane zarówno instytucjom państwowym, Ministerstwu Środowiska, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych czy Nadleśnictwom, jak i organizacjom pozarządowym. Warto tu wspomnieć o Greenpeace Polska. Udostępniamy dane uczelniom, na przykład Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, a to dopiero początek naszej listy. Tak naprawdę po 2 latach projektu współpracujemy już z ponad 40 instytucjami i to jest nasze duże osiągnięcie, którego tak naprawdę nie spodziewaliśmy się na początku. Na przykład dane otrzymane w wyniku nalotów samolotem, zdjęcia, które porobiliśmy, wykorzystywane są przez specjalistów w praktyce leśnej. Przykładem może być wykorzystanie informacji o lokalizacji martwych drzew przez leśników Puszczy Białowieskiej. Dzięki naszym analizom leśnicy doskonalą wiedzę, wiedzą, w których miejscach występują na przykład martwe świerki i w jaki sposób gospodarować tym drzewostanem tak, żeby nie zagrażały one ludziom przebywającym w lesie, turystom na szlakach czy osobom poruszającym się po drogach leśnych.
A gdzie jeszcze za granicą zostały już wykorzystane projektowe dane i w jaki sposób?
To przede wszystkim z takich ciekawszych sposobów wykorzystania naszych danych to współpraca z Uniwersytetem w Maryland. To jest uniwersytet, który wykonuje aktualnie kalibrację systemu JEDI. To jest system satelitarnego skanowania laserowego, którego właścicielem ostatecznie będzie NASA. Dane te, między innymi pośród innych danych globalnie zebranych przez tą jednostkę, właśnie służą do parametryzacji, kalibracji tego systemu, który w przeciągu roku, dwóch pojawi się na Europejskiej Stacji Kosmicznej i tam będzie przez rok pozyskiwał dane globalne dla całego świata. Dodatkowo zwróciłbym też uwagę na takie inicjatywy jak podjęcie współpracy z projektem w ramach programu Horyzont 2020, to jest konsorcjum BACI, gdzie z kolei znowu pojawia się taka szersza inicjatywa integracji danych naziemnych, integracji danych teledetekcyjnych generalnie w kontekście analiz bioróżnorodności oraz innych zmiennych, na przykład ostatnio też nawiązujemy współpracę z naukowcami z Cambridge, którzy z kolei zainteresowani są modelowaniem temperatury w warunkach leśnych i analizą wpływu struktury tego lasu na te bardzo lokalne warunki termiczne, klimatyczne.
Co uważacie za szczególnie ważne w projekcie w kontekście dzielenia się wiedzą i danymi, a o czym jeszcze nie wspomnieliśmy?
Myślę, że istotne jest również to, że w projekcie powstają publikacje naukowe. Projekt LIFE nastawiony jest przede wszystkim na dostarczanie praktycznych rozwiązań, informacji, które mogą zostać wykorzystane i to się dzieje, o czym mówiliśmy. I co najważniejsze, trzeba to podkreślić, że dane z projektu już żyją i już dostarczają niezbędnych informacji do zarządzania tym cennym przyrodniczo obiektem. A publikacje, które powstają, a w sumie już ich powstały 4, powodują, że my po części informujemy szersze grono naukowców o tym, co się dzieje. Także dokonujemy istotnego elementu projektu LIFE, czyli transferu opracowanej metodyki w inne miejsca, no już teraz globalnie. A przede wszystkim też poddajemy tak naprawdę wyniki naszej pracy ocenie. Także podsumowując, myślę, że ten projekt poza aktualnie dostarczaniem informacji o stanie puszczy, o zmianach krótkoterminowych, jakie w niej zachodzą, przede wszystkim przyczynia się generalnie do rozwoju nauki, a co najważniejsze, pozwala również rozwijać się młodym ludziom nie tylko w projekcie, bo i wolontariusze, i osoby, które wykonują na naszych danych prace magisterskie czy inżynierskie, tak naprawdę im pomagamy i to nas niezmiernie cieszy.
Jakie w takim razie plany na przyszłość? Projekt kończy się w 2021 roku, więc jeszcze trochę czasu zostało.
Projekt jest tak skonstruowany, że pozyskując dane, cały czas poprawiamy metody ich opracowania. Trzeba dodać, że te dane to naprawdę ogromny zasób informacji, który wymaga automatycznego przetwarzania, więc biorąc pod uwagę i doświadczenie oraz możliwość integracji różnych zestawów danych, cały czas poprawiamy swoje analizy. Próbujemy wykorzystać dane lotniczego skanowania laserowego, czyli taką chmurę punktów, do detekcji gatunków drzew. Ma to nam pomóc przede wszystkim w odpowiedzi na pytanie, które jest aktualnie jedną z bardziej newralgicznych, gdzie w puszczy jeszcze jest świerk. Jeśli będziemy wiedzieli, gdzie jest świerk, to będziemy mogli powiedzieć, ile go było, ile go ubyło. Również powiedzieć o tym, gdzie się tak naprawdę odnawia. I tutaj posiłkujemy się również pomiarami naziemnymi. Dodam tylko, że w tym roku skończyliśmy drugą serię pomiarów na powierzchniach monitoringowych, więc mamy bardzo krótkoterminową dynamikę, ale akurat taką dynamikę, która wylądowała idealnie w apogeum, bym powiedział, gradacji kornika drukarza, która trwa. Więc w przyszłym i następnych latach tak naprawdę będziemy dostarczać bieżącej informacji o tej dynamice gradacji, ale również o tym, jak się Puszcza Białowieska odnawia. Będziemy również w stanie powiedzieć troszkę o historii, dlatego że w ramach projektu prowadzimy również analizy dendrochronologiczne i mamy już pozyskanych prawie 60 powierzchni. Docelowo ma ich być 100. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę, że z racji tego, że tu wiele z naszych działań wymaga zebrania ogromnego materiału empirycznego, a także zweryfikowania wyników właśnie z tych różnych źródeł danych. Z jednej strony wymaga to czasu, ale z drugiej strony te dostarczone na koniec projektu wyniki będą potwierdzone różnymi poziomami prac. I to myślę będzie najistotniejsze. Oczywiście finalnie planujemy w ramach projektu opracowanie dwujęzycznej monografii podsumowującej projekt. Mam nadzieję oczywiście, że wcześniej pojawi się kilka publikacji, które dodatkowo na bieżąco będzie informować o tym, co się tutaj dzieje. Zwracam uwagę na te publikacje, dlatego że ważne jest to, abyśmy dzisiaj starali się obiektywnie mówić o puszczy i myślę, że publikacje naukowe mają te znamiona obiektywizmu, dlatego że często recenzenci korygują pewne bądź opinie, bądź uwagi merytoryczne, poprawiają analizę, którą robimy i to powoduje, że ta informacja staje się obiektywna, zweryfikowana i myślę, że może być dobrą podstawą do tego, żeby być wykorzystywana w podejmowaniu decyzji na temat Puszczy Białowieskiej.
Kontynuując pracę w projekcie, dalej będziemy pogłębiać udostępnianie danych dla naszych interesariuszy. Tutaj bardzo takim ważnym gremium, które nas wspiera, jest komitet sterujący. W skład tego gremium wchodzą leśnicy, samorządowcy, naukowcy, przyrodnicy. I to właśnie oni pomagają nam definiować, jakie prace powinniśmy wykonać i jakie dane byłyby potrzebne w przyszłości do zarządzania tym cennym obszarem.
O projekcie opowiadali Olga Jasińska, Krzysztof Stereńczak i Damian Korzybski.
Projekt For Biosensing jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Life Plus oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa. www.forbiosensing.pl